Umiłowani w Panu, braterstwo, pokój Wam. Dziękuję, że odpowiedzieliście pokój. Bardzo go w tej chwili potrzebuję. Tak jak i cała ludzkość, i my wszyscy potrzebujemy, ale ta chwila jest dla mnie szczególna, dlatego że muszę podzielić się Słowem Bożym z taką szeroką rzeszą słuchaczy. Bardzo, bardzo dziękuję też tutaj braciom, którzy wykonali ten utwór przed tym wykładem. Przed moim wykładem bardzo mi się on podobał. Wielka prośba moja, myślę, że nas wszystkich, do naszego Ojca Niebieskiego, żeby nie sądził nas według swojej sprawiedliwości, ale według swojego wielkiego miłosierdzia. Temat swój, braterstwo, nazwałem, tak jak tutaj już brat wspomniał, sąd i miłosierdzie. A takim wersetem nadrzędnym, który chciałbym, żeby towarzyszył nam poprzez cały ten temat, to jest werset, który zaczerpnąłem z proroctwa Michała, z 6 rozdziału, werset 8. Oznajmił ci, człowiecze, co jest dobrego i czegoż Pan chce po tobie. Tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem swoim. Oznajmiono ci, człowiecze, mówi nowy przekład, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Oznajmiono ci, człowiecze. Nikt nie może powiedzieć, że nie wie, ponieważ zostało to oznajmione wszystkim ludziom. Abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem swoim. Dlaczego, braterstwo, ten temat? Dlaczego chciałem podzielić się z wami tutaj, na tej konwencji, akurat tymi przemyśleniami? Od jakiegoś czasu żyję z poczuciem, że nie bardzo umiem pogodzić te dwie pozornie skrajne rzeczy w swoim życiu. Jak właściwie rozsądzać, jak to godzić z miłosierdziem. Więc ten temat mój jest pewnego rodzaju próbą przedstawienia wam, braterstwo, myśli, jak można to godzić w myśl Pisma Świętego, ale jednocześnie wszystkiego nie rozwiążę, więc jest to temat otwarty. Jestem chętny do tego, żeby usłyszeć coś również od was na ten temat, czy po tym temacie, czy kiedykolwiek indziej. Bo jak braterstwo, może to być, nawet patrząc na codzienne nasze życie, na sytuacje, które nas otaczają, jak to może być, żeby sędzia był i sprawiedliwy, i miłosierny? No przecież tak wydaje się naturalne, że nigdy nie będzie do końca obiektywny. No bo jeżeli wczuje się za bardzo w sytuację tego podsądnego, no to być może nie będzie mógł udzielić kary takiej, która wynika z konkretnego zapisu prawa ludzkiego. Jeżeli znowu zastosuje tylko i wyłącznie prawo ludzkie, to wydaje się, że będzie wszystko zgodnie z prawem i będzie dobrze. Tylko czy zostanie wtedy osiągnięty ten efekt, na który liczą również sędziowie ziemscy, że człowiek, który podlega danej karze, który w wyniku sądu zasługuje na karę, w jakimś sensie się zresocjalizuje, czyli że ta kara mu pomoże. Żebyśmy mogli ten temat lepiej zrozumieć, najpierw powiem, czym jest sąd. Jak ja rozumiem, braterstwo, czym jest sąd, a czym jest miłosierdzie. Brat Daniel tu troszeczkę wspomniał i dziękuję mu za to, że zrobił ten wstęp. Natomiast myślę, że sąd w myśl Pisma Świętego jest to pewien proces myślowy związany z oceną swojego lub czyjegoś postępowania. I ten sąd ma pewnego rodzaju etapy, ponieważ odbywa się to w naszym umyśle. Polega to po pierwsze na tym, że trzeba zebrać informacje na dany temat. Informacje o pewnych faktach, które nastąpiły. Po drugie, trzeba przeanalizować te fakty, porównać z różnymi danymi. Trzeba rozważyć okoliczności, które mogły mieć wpływ na takie, a nie inne działanie drugiej osoby lub samego siebie, jeżeli osądzamy. No i na koniec trzeba wyciągnąć wnioski, a więc trzeba dokonać takiej faktycznej oceny sytuacji, czy zaistniał jakiś grzech, czy zaistniał jakiś błąd, czy on nie zaistniał. Taki przykład podam może z codziennego życia. Jeżeli pytam się swojego syna, czy odrobił lekcję, to on najczęściej odpowiada mi tak. Jeżeli wezmę zeszyt pierwszy, lepszy, akurat na przykład zeszyt od polskiego, no i widzę, że nie do końca te lekcje są odrobione, to pytam się go, no widzę, że mija się z prawdą, pytam się go dlaczego. Porównuję, najpierw zbieram informacje o faktach, później porównuję te fakty z rzeczywistością. No i przychodzi ten trzeci etap, czyli rozważanie okoliczności, które mogły mieć wpływ na takie inne działanie. No dlaczego? Mówi, że odrobił lekcje, a widzę, że z polskiego są nieodrobione. A on mi mówi, tatuś, no odrobiłem, no ale nie wszystkie. No to okej, no to trzeba z tego wyciągnąć jakieś wnioski. No, mówi prawdę, czy mija się z tą prawdą? Trzeba wyciągnąć z tego wnioski. No i tak powiem, jak to jest powiedzmy u mnie, że wyciągam jednak wniosek, że kombinuję, że mija się z prawdą i właściwie pozostaje, to jest mój wniosek, pozostaje etap ostatni sądu, czyli no jakieś znalezienie odpowiedniej kary i ewentualnie wymierzenie później tej kary. I nagle przez taki błysk przychodzi do głowy, że właściwie chyba ja taki sam byłem. Może nie z polskiego, może z matematyki, ale bardzo podobnie kombinowałem. I to jest coś, co trochę zakłóca prawdziwą analizę, która jest potrzebna do rozsądzenia danej sprawy. Z jednej strony zakłóca, a z drugiej strony udowodniliśmy, myślę sobie, braterstwo na podstawie Pisma Świętego, że bardzo pomaga we właściwym osądzeniu danej rzeczy. Chciałbym skwitować ten wątek sądu tym, że sąd nie jest karą. Często bardzo łatwo sprowadzamy słowo sąd i czytamy w Piśmie Świętym, może my mniej, ale wielu chrześcijan sprowadza to do kary, do pewnego, że ludzie pójdą na sąd, czyli wstaną, zmartwychwstaną, usłyszą wyrok. Że człowiek, jak jest sądzony, to właściwie no, spotka go na pewno jakaś kara, ale tak nie jest. Sąd to nie jest kara, ale jest to właściwa ocena sytuacji. W naszym przypadku jest to ocena sytuacji musi być zgodna z prawem Bożym. Czym jest braterstwo miłosierdzia, które należy stosować wraz z sądem w myśl tego wersetu, który zacytowałem na wstępie? Bo jeszcze tutaj mała dygresja. Zobaczmy, braterstwo, że ten werset i wiele innych można czytać na dwa sposoby. Pan Bóg chce od nas, żebyśmy czynili sąd i miłowali miłosierdzie i pokornie chodzili z Bogiem. I nawet jak brat Daniel tutaj tytułem wstępu wspominał o tych rzeczach, to powiedział coś takiego, takie słowa, że kiedy właściwie mamy stosować sąd, a kiedy stosować miłosierdzie. I ja wam powiem, przyznaję się szczerze, że ja ten werset i wiele innych bardzo długo czytałem właśnie tak, że mamy, kiedy trzeba, to zastosować sąd i sprawiedliwość, a kiedy trzeba, to trzeba okazać miłosierdzie. Ale od pewnego czasu, kiedy mnie osobiście, rodzinę, czy nawet naszą społeczność spotykają różnego rodzaju doświadczenia, które zmuszają nas do zastanowienia się, jak mam się zachować wobec brata, wobec siostry, wobec człowieka, który w myśl mojej oceny zawinił czy złamał prawo Boże, zastanawiając się nad tym, dochodziłem do wniosku i dzieliłem się też z braćmi takimi przemyśleniami, że to trzeba stosować równolegle, że ten werset nie mówi o tym, że wtedy, kiedy trzeba, to stosuj sąd, a wtedy, kiedy nie trzeba, to stosuj miłosierdzie, tylko żebyś czynił sąd i miłosierdzie równolegle. Tylko czy to jest możliwe? Czym jest miłosierdzie? Miłosierdzie, braterstwo, to wynika bezpośrednio z uczucia, z jednej z cech boskich, które nam zostały również zaszczepione, z miłości. Tak jak sąd bezpośrednio wynika z pewnego poczucia, z konieczności tego, że chcemy być sprawiedliwi, z tego, że to poczucie sprawiedliwości zaszczepione nam w sumieniu przez naszego niebieskiego Ojca powoduje, że naturalnie rozsądzamy różne sytuacje w naszym życiu. Tak samo miłosierdzie wynika bezpośrednio z tego uczucia pięknego, zaszczepionego nam przez Pana Boga z miłości. Miłosierdzie to jest czyn, to litość, to łaska, którą możemy okazać innemu człowiekowi, to współczucie, to podanie ręki, to takie dzisiaj współczesne słowo, które mi się podoba, empatia, czyli wczucie się w sytuację drugiego człowieka. Takie popatrzenie na kogoś, ale oczyma jego. Postawienie się w jego miejscu i zapytanie się, no ciekawe, jak ja bym się zachował w tej sytuacji. Miłosierdzie to również pozytywne nastawienie. Wymieniam tu pewne jakby cechy, ale chyba wszyscy czujemy, braterstwo, że miłosierdzie to są, za tym muszą iść jakieś uczynki, jakieś gesty, jakaś ta pozytywna nasza postawa. Bo miłosierdzie to nie jest rzeczownik, tylko to jest czasownik. Co robisz? Miłuję. Miłosierdzie, braterstwo, w żaden sposób nie może kwestionować sądu. Bo gdyby było tak, jak w tej pieśni, gdyby ktoś odczytał słowa tej pieśni, którą zaśpiewał Michał z Pawłem przed wykładem, w ten sposób, że Panie, nie sądź nas według sprawiedliwości, ale według swojego miłosierdzia. Gdyby ktoś odczytał tak, Panie Boże, zapomnij w ogóle o swojej sprawiedliwości. Nie bacz w ogóle na swoją sprawiedliwość. Tylko patrz na nas poprzez swoją miłość. Kłóciłoby się to z tym, że u Pana Boga wszystkie cztery cechy Jego doskonałe są ze sobą bardzo dobrze zsynchronizowane. I myślę, braterstwo, że Pan Bóg, dając nam to przykazanie, abyś czynił sąd i miłował miłosierdzie, mówi nam o tym, jaki On jest i zaleca nam to, żebyśmy próbowali, bo nie jesteśmy tego w stanie w sposób doskonały zrobić, ale żebyśmy próbowali nasze sądzenie z tym naszą cechą miłosierdzia jakoś w naszym życiu harmonizować. Miłosierdzie nie może kwestionować i nie kwestionuje sądu. Ani Bożego, ani nie może kwestionować naszego sądu. Nie może być tak, że to nasze pozytywne uczucie anuluje oczywisty fakt, że stało się zło. Dlatego, tak jak sąd to nie jest kara, tak miłosierdzie to nie jest pobłażliwość. To jest może wąska, taka mała różnica pomiędzy pobłażliwością a miłosierdziem, ale myślę, że wszyscy to czujemy, jaka ta różnica jest, a później jeszcze spróbuję w kilku przykładach ją bardziej pokazać. Jest to właściwy stan serca wobec drugiego człowieka, to właśnie miłosierdzie. W jaki sposób Pan Bóg godzi te dwie pozornie sprzeczne cechy? Czytamy, braterstwo, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale od 15 do 16 wersetu słowa o naszym Panu Bogu. Bo wiemy, że apostoł Paweł powiedział nam, bądźcie naśladowcami moimi, jaką ja jest Chrystusowy. Wiemy, że mamy być naśladowcami naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ale nadrzędną zawsze rzeczą jest to, że mamy dążyć, na ile tylko to jest możliwe, bo wiemy, że to jest bardzo trudne, do tej świętości, do świętości, jaką jest sam Pan Bóg. Ale jako ten, który was powołał, święty jest i wy bądźcie świętymi we wszelkim obcowaniu, dlatego że napisano, świętymi bądźcie i że ja jest święty. Niektórzy twierdzą, no nie pomiędzy nami myślę, ale niektórzy chrześcijanie twierdzą, że ten Pan Bóg starotestamentowy to jest takim Bogiem mściwym, takim Bogiem, który no, w najlepszym razie jest Bogiem sprawiedliwym, no ale jeżeli chodzi o miłość, to tak nie za bardzo, bo ta konieczność wybijania tych narodów i tyle przelanej krwi w Starym Testamencie, to nie może być. To dopiero Chrystus przyszedł i Chrystus pokazał tą prawdziwą miłość. Nie kwestionujemy tego, że Chrystus ucieleśnił Bożą miłość i że pokazał nam, jak powinniśmy postępować, jak powinniśmy miłować. Nie kwestionujemy tego, ale kwestionujemy obniżanie roli Pana Boga, obniżanie Jego wartości, mówieniem, że On był mściwy, że On był sprawiedliwy i nie był miłosierny. Jeżeli by tak było, jak mówią niektórzy, no to w takim razie kto jest autorem słów zapisanych w III Mojżeszowej, w 19 rozdziale od 17 i 18 wersetu, ale wielu, wielu innych słów z kart Pisma Świętego. Nie będziesz nienawidził brata Twego w sercu Twoim, jawnie strofować będziesz bliźniego Twego, a nie ścierpisz przy nim grzechu. To jest tak jakby sąd, ale zaczyna się słowami nie będziesz nienawidził. Nie mści się I nie chowaj gniewu przeciw synom ludu Twego, ale miłuj bliźniego swego jak siebie samego, jam Pan. Są to słowa naszego Pana, najwyższego Boga. Pamiętajmy, braterstwo, o tym, szczególnie wtedy, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi. Mówię to do siebie. Nie rozmawiam często z wieloma chrześcijanami, czasami też właśnie na tematy biblijne. I staram się ostatnio wspominać przede wszystkim o Panu Bogu, bo zauważam, że chrześcijanie bardzo dużo mówią o Jezusie Chrystusie, którego my absolutnie nie pomijamy, bo On jest tym, co jest dla nas najważniejsze. On stał się dla nas wszystkim. Ale jednak apostoł Paweł w wielu swoich listach, wychwalając dzieło Jezusa Chrystusa, na koniec bardzo mocno podkreśla rangę naszego niebieskiego Ojca. Pierwszą rzecz i taką największą, którą zauważyłem w postępowaniu Pana Boga, w czym widać to, że On doskonale potrafi godzić sąd z miłosierdziem, to jest to dzieło, które dokonał względem nas, względem ludzi. Przeczytajmy, braterstwo, psalm 89, a werset 15. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej. Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Nowy przekład mówi, że sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego, łaska i wierność idą przed Tobą. Ale co to znaczy, że sprawiedliwość i sąd są gruntem? Myślę, braterstwo, że wszyscy się z tym zgodzimy, że ten tron Boży, Jego majestat, Jego istota oparta jest zawsze na tym, co prawdziwe, co sprawiedliwe, co rzeczywiste. Pan Bóg nie myli dobra ze złem, Pan Bóg się w ogóle nie myli. Natomiast bardzo ciekawa jest druga część tego wersetu, że miłosierdzie i prawda nie jest podstawą, nie jest tym gruntem, ale uprzedza oblicze Twoje, mówi prorok Dawid. Uprzedza oblicze, czyli jest coś, jest czymś przed Panem Bogiem. Coś, na co Pan Bóg zawsze patrzy. Coś, czym Pan Bóg się zawsze kieruje. To miłosierdzie, w myśl tego wersetu, jest motorem działania Pana Boga. Jest tą główną motywacją do wszystkich dzieł, za które się zabiera. Natomiast sąd jest nienaruszalny, prawo niezmienne. I bardzo widać to dobrze, braterstwo, w przykładzie, w sytuacji, w której Pan Bóg zaplanował stworzenie człowieka i zaplanował, przewidział to bezwzględnie, że człowiek upadnie, że człowiek może upaść i z góry założył, że będzie potrzebna pomoc. Kiedy człowiek zgrzeszył, usłyszał sąd. Końcowy etap analizy. Usłyszał sąd, zgrzeszyłeś, a następnie wyrok, śmiercią umrzesz. Ale jednocześnie Biblia nas zapewnia i informuje nas o tym, że Boże miłosierdzie, idące przed Jego obliczem, już wcześniej w postaci baranka zabitego przed założeniem świata, zaplanowało ratunek i zbawienie człowieka. Czy to nie jest piękne? To jest coś cudownego, braterstwo, że mamy Ojca Niebieskiego, który, wiedząc, jakimi możemy być, choć jeszcze w ogóle nas nie było, już przewidział dla nas ratunek. A główną motywacją Jego działań jest właśnie miłosierdzie, jest to, żeby czynić dobro. Bardzo ładnie prorok Dawid na innym miejscu mówi o naszym niebieskim Ojcu i Jego miłosierdziu. Pamiętamy, braterstwo, historię zapisaną w 2 Samuelowej w 24 rozdziale. Pod koniec życia prorok Dawid, król Dawid, pomyślał sobie, że zleci Joabowi policzenie narodu izraelskiego. Nie było to zgodne z wolą Bożą. Zorientował się po jakimś czasie, żałował tego czynu. Nie można już było tego odwrócić. I Pan Bóg wysyła wtedy do proroka, do króla Dawida, proroka Gada. I prorok Gad mówi tak: królu, wybierz sobie trzy rzeczy, trzy kary. Masz do wyboru. Też ciekawostka, ale to może na inne rozważenie, na inne rozważania. Wybierz sobie Czy chcesz się tułać pomiędzy ludźmi, pomiędzy nieprzyjaciołami swoimi? Oni cię będą gnębić, ty będziesz uciekał. Czy ma być zaraza, spadnie na twój naród, czy głód? Można by było powiedzieć, że król wybrał jakby najwygodniejszy dla siebie wariant. Teoretycznie, gdybyśmy postrzegali króla Dawida jako despotę, który chce źle dla swojego ludu. Ale my wiemy, że to nie był taki król i wiemy, że stracenie 70 tysięcy mężów w tamtym czasie znaczyło to, że chociażby armia jego była uszczuplona już o 70 tysięcy mężów zdatnych do boju. A tylu zginęło. Tylu zginęło podczas zarazy. Ale jeżeli miał do wyboru te dwie rzeczy, dlaczego wybrał jednak to, tą zarazę, a nie wybrał tego, żeby on się musiał tułać, żeby jego to dotknęło? Czy wynikało to braterstwo z jego samolubstwa? Nie. Nie wynikało to z samolubstwa, a w 14 wersecie tego 24 rozdziału mamy zapisane takie słowa. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Wszyscy znamy historię tego męża Bożego i wiemy, ile się w życiu wytułał, jak uciekał przed Saulem, jak musiał udawać obłąkanego przed Filistyńczykami. Wiedział, co to znaczy i wiedział, czym się to może skończyć. Wiedział, że Boże miłosierdzie jest wielkie i wolał się oddać w jego ręce i wybrał inną karę. W proroctwie Jeremiasza w 9 rozdziale, a 23 wersecie czytamy tak. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie i prawo i sprawiedliwość. Czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Mi się to podoba, dlatego to czynię. I znowu wymienia, zobaczcie, braterstwo razem, miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość. A bardzo pięknie napisał prorok Michałasz w 7 rozdziale i w 18 wersecie. Któryż Bóg jest podobny Tobie, który by nieprawość odpuszczał i mijał przestępstwa ostatków dziedzictwa swego, który by nie zatrzymywał na wieki gniewu swego, przeto, że się kocha w miłosierdziu? Tak jak to miłosierdzie idzie przed obliczem, a sąd jest podstawą, tak samo w przykazaniu, które nam przekazał prorok Michałasz w tym tytułowym wersecie, mamy czynić sąd, a miłosierdzie miłować. To dla nas też ma być ten motor do naszego działania. Pan Jezus, tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy przyszedł na ziemię po raz pierwszy, pokazał nam, na czym ta miłość w rzeczywistości polega. Pokazał nam swoim życiem ofiarniczym przez 3,5 roku. Pokazał nam uzdrowieniami, tym, że wydawał z siebie codziennie część swojego jestestwa, swojego życia. Zostawił nam wzór. Ale zostawił nam też piękne słowa i bardzo piękne przypowieści. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale jest opisana taka historia, kiedy Pan Jezus razem ze swoimi apostołami przechodzą przez łany zboża, ale jest akurat sabat. Wtedy uczniowie chwytają za kłosy, bo są głodni, zrywają te kłosy i jedzą. Oczywiście od razu pojawia się zarzut ze strony tych, którzy pilnowali sądu, że twoi uczniowie grzeszą. Oni przestępują prawo, przestępują sabat. My to wiemy, bo czytamy prawo i oni postępują źle. A Pan Jezus mówi na to tak. Gdybyście wy zrozumieli, co to jest miłosierdzia, chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. I podaję przykład Dawida, który ucieka przed Saulem i nawet chleby pokładne je, więc prawdopodobnie wchodzi do miejsc, do których w ogóle nie powinien wchodzić nie lewita. Je chleby pokładne, prawdopodobnie też dotyka innych rzeczy świętych. Pan Jezus zwraca uwagę na drugą stronę, tym, którzy pilnowali sądu. Dobrze, pilnujcie prawa, ale zwróćcie uwagę, że Pan Bóg chce miłosierdzia, a nie ofiary. To nie znaczy, że to prawo jest złe. Pan Jezus nie powiedział, anuluje to w ogóle, że trzeba sabatu nie trzeba przestrzegać. Nic takiego nie powiedział. Powiedział, że dobrze mówicie, ale dołóżcie jeszcze do tego miłosierdzie i wtedy z tego wyciągnijcie właściwy wniosek. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 6 i 7 wersecie czytamy dwa błogosławieństwa. I zaciekawiło mnie, braterstwo, też to, że one są napisane obok siebie. I znowu jako pierwsze jest wypowiedziane to dotyczące sprawiedliwości, to co jest gruntem, a jako drugie to co dotyczy miłosierdzia. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. A następne? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A przecież potrzebujemy i nasycenia sprawiedliwością, i potrzebujemy miłosierdzia dostąpić. W tym sądzie, który Pan Jezus dokonał, w tej ocenie sytuacji albo postępowania faryzeuszy, uczonych w piśmie, elity narodu izraelskiego, to co mamy opisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, też Pan Jezus wymienia te dwie rzeczy, zarzuca im, że nie dopilnowali tych dwóch rzeczy. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż dawacie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a odpuszczacie poważniejsze rzeczy w zakonie. Sąd i miłosierdzie i wiarę. Te rzeczy mieliście czynić, a onych nie opuszczać. Czyli mieliście czynić sąd i miłosierdzie i wiarę, a tamtych, miętki, anyżu i kminu, mieliście nie opuszczać. I znowu Pan Jezus mnie mówi, że liturgia była niepotrzebna. Bo Pan Bóg, jeżeli dał tą liturgię narodowi żydowskiemu, to po co się ją dał? I dopóki byli pod zakonem, mieli ją realizować. Ale powiedział, mieliście te rzeczy czynić, ale na to, co ważniejsze, nie zwracaliście uwagi. Bardzo piękny przykład właściwego sądu z jednoczesnym pokazaniem maksymalnej wrażliwości i miłosierdzia jest pokazany w tej historii, kiedy do Pana Jezusa znowu ludzie, którzy bardzo pilnowali sądu i sprawiedliwości, przyprowadzili jawno grzesznicę, cudzołożnicę. Przyprowadzili ją i powiedzieli, Panie, Mojżesz kazał takie kamionować, a Ty co powiadasz? A Pan Jezus schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Nie wiem, zastanawiał się może, a może chciał im dać czas do pomyślenia, do wczucia się w tą sytuację, którą sami spowodowali. I na koniec mówi tak. Nie zwraca się do niej, do tej cudzołożnicy, tylko zwraca się do niej. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. Braterstwo. On nie dokonał osądu tej cudzołożnicy w tych słowach, tylko dokonał osądu ich wszystkich. Tych, którzy ją przyprowadzili. Ocenił ich poprzez to, że zwrócił im uwagę na ich własne postępowanie. A do tej kobiety powiedział też pewnego rodzaju wyrok, w cudzysłowie. Ale był to wyrok, bo powiedział, idź i więcej nie grzesz. Nie powiedział jej, niewiasto, nic ci nie jest, ja ci okazuję miłosierdzie, dobrze, to się może zdarzyć, różnym się to mogło zdarzyć. Nie, nie. Pan Jezus jasno wiedział, że to był grzech, potwierdził to, okazał jej miłosierdzie słowami idź i więcej nie grzesz. Dał jej jeszcze szansę. A w tych słowach, braterstwo, z którymi zwrócił się do tych, którzy ją przyprowadzili, zauważmy, że Pan Jezus zacytował słowa z 5 Mojżeszowej, 17 rozdziału, od 6 do 7 wersetu. Nie będę czytał już tych słów, ale jest tam powiedziane, że jeżeli przyprowadzisz, że jeżeli kogoś sądzicie, to potrzeba jest przynajmniej dwóch świadków, najlepiej trzech. I jeżeli okaże się, że to jest prawda, że dany człowiek zawinił, tam konkretnie chodzi o bałwochwalstwo, to go ukamionuje całe zgromadzenie. Ale kto pierwszy rzuci kamień? Świadek. Ci ludzie, jak usłyszeli to, a znali prawo, zdali sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka się za tym kryje. Że muszę być bez grzechu, muszę być wolny od czegoś takiego, żeby rzucić kamień. Jakie możemy, braterstwo, wyciągnąć lekcje dla siebie i w jaki sposób postępowanie Boże i postępowanie Jezusa Chrystusa przełożyć na własne życie? Czytajmy kolejne wersety Pisma Świętego. Prorok Zachariasz w 7 rozdziale, a 9 wersecie powiada tak. jak powiedział Pan zastępów mówiąc, sprawiedliwie sądźcie, a miłosierdzie i litość pokazujcie każdy przed bliźnim swoim. Czyli zaleca sprawiedliwe sądzenie i okazywanie miłosierdzia. Jest to powtórzone jakby przykazanie, które jest zapisane również w Micheasza. Ale święty Jakub, jak o podobnych rzeczach mówi, w drugim rozdziale, w 13 wersecie z Biblii Gdańskiej przeczytam, mówi tak. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, bo miłosierdzie góruje nad sądem. I w jakim sensie góruje? W pierwszym czytaniu mogłoby się wydawać, no jest ważniejsze. Ale co to znaczy, że anuluje sąd prawo? No nie. Ono jest zawsze jest przed obliczem i ono jest tym, co ma nas motywować do działania. Z tym, że w wypowiedzi świętego Jakuba wyczytujemy pewnego rodzaju ostrzeżenie. Nie przykazanie tylko, ale również ostrzeżenie, bo mówi, że nad tym, który nie okazał miłosierdzia w sądzie, w domyśle, odbywa się również sąd bez miłosierdzia. I mamy takie przypowieści opowiedziane nam wspaniale przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Opisana pierwsza w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale od 21 do 35 wersetu. Jest to przypowieść o niemiłosiernym słudze. Nie będę jej, braterstwo, czytał. Myślę, że wszyscy ją pamiętamy. Był to sługa, którego zawołał Pan, ponieważ był mu winny bardzo dużo, 10 tysięcy talentów. I ten sługa klęknął na kolana, błagał tego króla, żeby mu dał jeszcze czas, że on ten dług spłaci. Płakał bardzo, nie chciał, żeby król sprzedał jego całą rodzinę. Król to usłyszał i jest napisane, że użalił się. Użalił się, czyli anulował mu dług. Król sobie zdawał sprawę, że 10 tysięcy talentów nie jest możliwe do spłacenia przez tego człowieka. Jest to piękny obraz na to, że król to Pan Bóg, a ten dłużnik, który do niego przychodzi, to my. Kiedy mówimy, Panie Boże, odpuść nam, my się jeszcze staramy poprawić, daj nam jeszcze trochę szansy, a Pan Bóg mówi, ja ci ten dług anuluję. To nie znaczy, że Pan Bóg, że ten król, czy że Pan Bóg mówi, że tego długu w ogóle nie było. Ten dług musiał ktoś w końcu zapłacić. W naszym przypadku ten dług zapłacił Jezus Chrystus. I druga przypowieść, ale jeszcze może taka puenta dotycząca tamtej przypowieści, o tym niemiłosiernym słudze. Bo przecież ten sługa spotkał za chwilę swojego winowajcę, który mu był winny 100 groszy i nie odpuścił temu swojemu winowajcy. Nie odpuścił, król się o tym dowiedział i ukarał później tego złego, niemiłosiernego sługę. Taki prosty wniosek się nasuwa z tej przypowieści, że ten niemiłosierny sługa był sprawiedliwszy albo chciał być sprawiedliwszy niż sam król. I to też jest lekcja dla nas, że czasami może w naszych osądach, w naszych ocenach sytuacji możemy próbować być sprawiedliwsi niż sam Pan Bóg. W Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale od 1 do 8 wersetu mamy drugą bardzo ciekawą przypowieść opisaną. Przypowieść o niesprawiedliwym szafarzu. Trudna przypowieść, dlatego że z jej, może przeczytajmy, braterstwo, sobie, ona jest bardzo ciekawa, nie mamy teraz czasu jej tłumaczyć, ale ona też pokazuje, jaki jest nasz Pan Bóg. Ewangelia Łukasza, rozdział 16 i wersety od 1 do 8. Potem powiedział jeszcze do uczniów, był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten odrzekł, 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc, weź zapis swój, ty weź zapis, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. W myśl takiej pojętej naszej zwykłej sprawiedliwości codziennej można by było powiedzieć, no jak mógł pochwalić ewidentne oszustwo? No jak? Ale czy rzeczywiście Pan Jezus pochwalał oszustwo i czy Pan Jezus coś takiego chciał, taką lekcję nam zostawić? No wiemy, braterstwo, że nie. Myślę, że ogólna myśl, jaką można wyciągnąć z tego fragmentu, bo tak jak mówię, nie mamy w tym momencie czasu na tłumaczenie jej szczegółowo, choć byłoby to bardzo ciekawe, wynika taka. Zadbajmy sami o siebie, odpuszczając innym i namawiając ich do pisania wniosków zmniejszających długi. Bo te wszystkie zobowiązania, które ten szafarz podarował tym dłużnikom, czy to były, braterstwo, zobowiązania wobec niego, czy wobec króla? No wobec króla. A on je anulował. Myślę, braterstwo, że my na co dzień w naszym życiu również spotykamy wielu dłużników. Jesteśmy szafarzami rozlicznych łask Bożych, jak pisze apostoł Paweł. Często wydaje nam się, że ktoś zawinił względem nas. Ale on przede wszystkim, jeżeli zawinił, to zawinił przeciwko Panu Bogu. Ale ten człowiek, ten szafarz zyskał sobie pochwałę Pana Boga dlatego, że wziął tego winowajcę i powiedział, nie powiedział, ja ci te długi anuluję, ale powiedział, weź ty i skreśl sobie. Moglibyśmy to sparafrazować i powiedzieć, człowieku, klęknij na modlitwę, klęknij do modlitwy, proś swojego niebieskiego Ojca, Pan Bóg ci daruje, Pan Bóg ci to anuluje. Tobie 50, tobie 50%, tobie 20%. My w rozsądzaniu jedni drugich możemy mieć wpływ na to, żeby zmotywować drugą stronę do tego, żeby prosił o odpuszczenie. Możemy mu pomóc. Również stosując to do siebie, możemy to wytłumaczyć, że możemy sami siebie zmotywować do tego, żeby pamiętać o prośbie, o codziennych prośbach do naszego niebieskiego Ojca, żeby anulował nasze winy. Żeby nam wybaczył. Pamiętajmy o tym, taka lekcja wydaje mi się na wprost z tego opisu, że wszystkie te długi, które my mamy i które mają nasi współbracia, są długami wobec Pana Boga. Kaznodzieja Salomon w 7 rozdziale, a w wersecie 16 zapisał bardzo ważne słowa. Nie bądź nadzbyt sprawiedliwym, ani nadzbyt mądrym, przedrzeć byś miał do zguby przychodzić. A nowy przykład mówi, dlaczego miałbyś na siebie ściągać zgubę? Nie bądź nader sprawiedliwym. I piękny przykład, znowu się odniosę do historii Dawida. Dawid jest naprawdę mężem Bożym, taką barwną postacią, mężem według serca Bożego, ale przeżywał bardzo różne doświadczenia, z których możemy wyciągać wnioski. I kiedyś przyszedł do niego prorok, ale już nie prorok Gad, tylko prorok Natan. Po grzechu, którego Dawid dopuścił się z Betrzebą, przyszedł do niego i opowiedział mu historię pewną. I opowiedział mu historię o tym, że był jeden bogaty człowiek, który miał 100 owiec. I był obok bardzo jeden taki ubogi, drugi, który miał jedną owieczkę. No, piesił tą owieczkę, przytulał ją, karmił. To było całe jego życie, całe jego dobro to była ta owieczka. A ten drugi był bogaty. Kiedyś do tego bogatego przyjechali goście. Nie chciał gościć, zrobić ucztę. I zamiast wziąć jedną ze tych 100 swoich owiec, no to poszedł do tego ubogiego, zabrał temu ubogiemu tą owcę i ugotował ją. Ugotował, to znaczy przyrządził posiłek dla swoich gości. Dawid, słuchając tej historii, zupełnie nie połączył tego ze swoją sytuacją, w której jest. I uniósł się strasznym gniewem. Uniósł się strasznym gniewem, wstał ze swojego tronu i powiedział, ten człowiek jest godzien śmierci. I w myśl tego wersetu, braterstwo, z Kaznodziei Salomona 7,16, Dawid okazał się człowiekiem nazbyt sprawiedliwym. Bo w drugiej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, a w pierwszym wersecie, a więc w prawie, które zostawił nam Pan Bóg i Dawidowi, było napisane, że jeżeli ktoś ukradnie owce, to odda 5. Jeżeli ktoś ukradnie wołu, to odda 5. Nie było w prawie Bożym kary śmierci za tego rodzaju czyn. Dawid się bardzo wczuł w tą sytuację i myślę, braterstwo, że my również bardzo często wczuwamy się w różne sytuacje, podchodzimy w naszych osądach bardzo emocjonalnie do wielu rzeczy. Ja sam bardzo często podchodzę, bo jestem bardzo emocjonalny i podchodzę tak radykalnie. I w pierwszym odruchu zawyrokowałbym ostatecznie. Godzien jest śmierci, tak jak zrobił Dawid. Ale końcówka tego wersetu z Kaznodziei mówi, dlaczego miałbyś się do zguby prowadzić? I Dawid przyprowadził się do zguby, braterstwo. Być może Dawid, który dopuścił się grzechu z Berszebą, może wystarczyłoby zadośćuczynienie w postaci tego dziecka, które umarło. Dziecka Dawida i Berszeby. Ale Pan Bóg powiedział, już odtąd miecz nie odstąpi od twojego domu. Za kilka dni jego syn gwałci siostrę, Tamarę. Potem ginie sam Amnon. Następnie buntuje się jego syn Absalom. Dochodzi do strasznych rzeczy, do podziału królestwa. Na koniec życia Dawida wszystko się stabilizuje, ale wydaje się, braterstwo, że temu człowiekowi, który był mężem według serca Bożego, było jeszcze to doświadczenie potrzebne, ponieważ miał tendencję do zbyt sprawiedliwego sądzenia. Do sądzenia sprawiedliwszego, niż zaleca to sam Pan Bóg. Przeciwnym znowu przykładem do tego przykładu Dawida jest postępowanie kapłana Helego. Zobaczmy, braterstwo, że on nie zachował tego dystansu, bo to jednak były więzy krwi. Jego synowie służyli w przybytku, jego synowie cudzołożyli z niewiastami przy przybytku, a jednocześnie dotykali się świętych rzeczy. To było niedopuszczalne. Pan Bóg tego nie mógł tolerować. Pan Bóg tego nie tolerował. I domagał się od Helego właściwego osądu sytuacji i właściwej reakcji. Czy nam, braterstwo, często w naszych właściwych osądach nie przeszkadzają więzy krwi? Przyjaźnie? Przecież to jest naturalne, że inaczej traktujemy swojego brata, swojego syna, swoją ciocię, niż kogoś zupełnie obcego. Wydaje się, że jest to naturalne. Ale Pan Bóg zaleca nam, żebyśmy zawsze stosowali sąd i miłosierdzie razem. Heli zgrzeszył, Heli upadł właśnie w tym, że zastosował tylko i wyłącznie, powiedzielibyśmy, miłosierdzie, ale miłosierdzie bez sądu jest pobłażliwością. On pobłażał swoim synom, zostawił tą sprawę. On ich napominał, ale on nie zareagował tak, jak wymagał tego Pan Bóg. Jest to druga skrajność, a my, ludzie grzeszni, niesprawiedliwi, tym biedom codziennym poddani, jesteśmy bardzo skłonni do popadania w skrajności. W tej sytuacji bardzo często mówimy tak, w podobnych sytuacjach, lepiej, bezpieczniej jest wybaczyć, lepiej jest zapomnieć, nie ma co wnikać, jak tam w rzeczywistości było. Czasami nie ma co wnikać, czasami nie mamy wpływu na pewne sytuacje, nie znamy motywów działania pewnych ludzi, czy tych, z którymi się stykamy. Ale jednak, braterstwo, myślę, że nie zwalnia to nas z odpowiedzialności, żebyśmy chociaż wewnętrznie sami dla siebie zajęli stanowisko i ocenili dany postępek. Czy to swój, czy brata, czy sąsiada. Musimy sądzić, a jednocześnie musimy miłosierdzie okazywać. Innym przykładem człowieka, który domagał się wykonania wyroku za wszelką cenę, był prorok Jonasz. Znamy tą historię, nie będę jej opowiadał, ale jest tam napisane, że on się zagniewał aż na śmierć. Pan Bóg po to zagroził z zagładą Niniwy, żeby ci ludzie się nawrócili, dlatego że celem działania Pana Boga jest miłosierdzie. On chciał dobra dla tych Niniwczyków, dlatego musiał postawić twarde warunki, ale oni się ukorzyli. Będziemy czytać zaraz wersety, że właśnie o to chodzi. Oni się ukorzyli, ale Jonasz pozostał na etapie sądu. Dlaczego? Dlaczego Ty, Boże, robisz ze mnie pośmiewisko? Ja tu przyszedłem ogłosić wyrok i tak ma się stać. A Ty tu nagle odwołujesz. To ja się staję tak jakby nieprawdziwym prorokiem. Ale on był prawdziwym prorokiem, bo on nawoływał jednak, ukuszcie się, pokutujcie, bo za ileś dni Niniwa zostanie zniszczona. Wspaniały przykład według mnie ze Starego Testamentu takiego doskonałego sądu, który dokonuje Pan Bóg, który będzie dokonywał Pan Bóg w tysiącleciu, w przyszłości z całym narodem, z całą ludzkością, ale dzisiaj myślę, że dokonuje również z nami. Jest pokazany właśnie w Józefie w historii Józefa, opisanej w Starym Testamencie. Zobaczmy, braterstwo, że wtedy, kiedy bracia Józefa przychodzą do niego po zborze i nie wiedzą oczywiście, z kim mają do czynienia, Józef ich od razu poznaje, to Józef mógł zachować się właśnie w sposób skrajny. Tak jak Dawid lub tak jak Heli. Mógł zrobić, powiedzieć tak: aha, jesteście tutaj, tak? To wy, co mnie wrzuciliście do studni, co zrobiliście mi krzywdę, sprzedaliście mnie do Egiptu, natychmiast do więzienia z wami, zrobię z wami porządek, wykonam po prostu wyrok. I mógł postąpić też w drugą stronę, tak jak powiedziałem, tak jak Heli, i powiedzieć: wybaczam wam, bracia, właściwie nie patrzę, jacy wy teraz jesteście, czy się zmieniliście, czy się nie zmieniliście, chodźcie, siadamy razem do stołu. Ale myślę, że jest tutaj piękny obraz na to, jak postępuje Pan Bóg. Że Józef dokonał obiektywnego sądu nad braćmi, ale mógł go dokonać, ponieważ przeprowadził najpierw z nimi próbę. On najpierw z nimi rozmawiał. Słuchał ich rozmów, bo przecież oni nie wiedzieli, że to jest on, że rozumie ich rozmowy. I zauważył, jak ich stan serca bardzo się zmienił. Do tego stopnia, że kazał przeprowadzić Beniamina. Wysłuchał wspaniałej przemowy Judy, który wstawił się za Beniaminem. Przeprowadził dosłownie cudowny sąd, przeprowadził próbę nad swoimi braćmi i potem okazał im miłosierdzie, mówiąc: ja jestem bratem waszym. Myślę, że w pierwszym rzędzie Pan Jezus, zadziała tak wobec swoich braci, wobec Żydów. Myślę, że dzisiaj również naród izraelski podczas obecności pańskiej, w którą gorąco wierzę, jest obserwowany przez Pana, który jest po raz drugi. Jest obserwowany, tak jak my indywidualnie jesteśmy na sądzie Bożym, tak i na naród izraelski skierowane są oczy pańskie i on patrzy, czy się coś w nim zmienia, w tym narodzie. Czy oni, czy ci bracia powoli przeorywają swoje serca, czy powoli zaczynają się skłaniać do tego, że rzeczywiście zabiliśmy niesprawiedliwego. Przepraszam, że zabiliśmy sprawiedliwego. Myślę, że jak ten moment nastąpi, to Pan, nie wiem w jaki sposób, ale myślę, że wspaniały sposób da im się poznać. Wtedy, kiedy ich serca zostaną przeorane. Ale są, braterstwo, wersety, zmieniając troszeczkę temat, może wątek, nie temat, są wersety w Biblii, które jakby wprost zakazują nam sądzenia. Chciałbym, żebyśmy kilka z nich przeczytali. Brat Andrzej w swoim temacie kilka z nich, chyba dwa z nich zacytował. I krótko chciałbym, żebyśmy skomentowali. Jakuba 4, rozdział, werset 12. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i może zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Kim ja jestem, braterstwo, że osądzam bliźniego? Ale zobaczmy, że w myśl powyższych słów my ani nie jesteśmy tymi, którzy zbawiają, ani tymi, którzy zatracają. Dlatego my możemy jedynie oceniać sytuację. Nie możemy potępić, ostatecznie nie możemy wydać wyroku. Ty, bracie, z twoim postępowaniem to wtóra śmierć. A ty z twoim, no może wielkie grono, ale wyżej na pewno nie podejdziesz. Nie wolno nam tego robić. Ten werset nam tego zakazuje. Ale czy zakazuje nam oceniania sytuacji postępowania swojego w myśl Pisma Świętego, w myśl Prawa Bożego i postępowania brata? Myślę, że nie. Tylko nie wdawajmy się w wyrokowanie, bo wchodzimy wtedy w kompetencje Pana Boga. Rzymian 2, rozdział od 1 do 3 wersetu. Przetoż jesteś bez wymówki, o człowiecze, który osądzasz, bo w czym drugiego osądzasz? Samego siebie osądzasz, ponieważ toż czynisz, który drugiego osądzasz. I to właściwie mógłbym pozostawić bez komentarza, bo powiedział to brat Andrzej, że jeżeli będziemy bardziej zwracać uwagę na to, na innych postępowanie i zagłębiać się w osąd, i to będzie naszym właściwie celem i misją naszego życia, sprawiedliwie rozsądzić każdego, to przestaniemy zwracać uwagę na siebie samego. Myślę, że taka lekcja jest z tego wersetu. W 14 rozdziale, a w 4 wersecie listu do Rzymian apostoł Paweł mówi tak: ktoś ty jest, co sądzisz cudzego sługę? Panu własnemu stoi, albo upada, a ostoi się, albowiem go Bóg może utwierdzić. I w tym wypadku też koniecznie musielibyśmy się wczytać w kontekst. Cały 14 rozdział mówi o tym, że trzeba być wyrozumiałym dla braci słabszych. Musimy się wczytać w kontekst, dlatego że nam nie wolno, braterstwo, osądzać, mamy siebie oceniać w myśl prawa Bożego, czy coś jest grzechem, przestępstwem tego prawa, czy nie jest. Ale nie możemy się zapędzać za bardzo w ocenianiu inności drugiego człowieka. Możemy kogoś obśmiewać, na przykład, kto pości. Bo w dzisiejszych czasach wśród badaczy, przynajmniej w naszym zborze, rzadko się zdarza, przynajmniej ja nie wiem, może ktoś prywatnie, ale nie rozmawiałem o tym nigdy, że ktoś akurat stosuje post. Ale są tacy bracia, którzy poszczą. Możemy się zżymać na kogoś, kto święci sobotę. Ale przecież to nie jest przestępstwo prawa Bożego. Możemy krytykować kogoś, kto głosi Ewangelię w sposób, który nam się nie podoba. Na przykład rozdaje Biblię na ulicy albo śpiewa. Myślę, że takich różnych osądów, które tak naprawdę osądów uczynków, które nie są łamaniem prawa Bożego, zakazuje nam apostoł Paweł w tym fragmencie. W Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, od 1 do 5 wersetu, też słowa cytowane przez brata Andrzeja, mówi Pan Jezus: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I zaraz mówi przykład o tej belce w moim oku i o źdźble w oku brata. Tam też jest właśnie ten kontekst bardzo ważny, ponieważ w sądzeniu siebie nawzajem, braterstwo, nie chodzi o to, żeby wyszukiwać za wszelką cenę wady w drugiej osobie, bo właśnie można się zapomnieć i nie zobaczyć tej belki w swoim oku. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 5 wersecie, również mówi bardzo ciekawie. Tak, lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawnił to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Wiele rzeczy, które dzieją się dzisiaj, są ukryte w ciemności. Wiele problemów jest w małżeństwach, które są dookoła nas. I na pewno te tematy nie są braterstwu obce. Ale czy my, ludzie śmiertelni i grzeszni, nie mający tej wiedzy, tej mocy, którą miał Jezus Chrystus, wniknięcia w drugiego człowieka, czy my zawsze możemy odpowiednio ocenić te sprawy, które są jednak utajone? Bo małżeństwo to jest tajemnica. Akurat ten przykład, w tym przykładzie. I apostoł Paweł mówi: nie sądźcie przed czasem. Zaczekajcie. Czasami pewne rzeczy wymagają czasu i jeszcze za życia się wyjaśniają. Czasami dopiero ujawni je Pan, gdyż teraz są ukryte w ciemności. Skomentowałem, braterstwo, te kilka wersetów tak jak je rozumiem, że ponieważ chciałbym udowodnić, że Biblia nam jednak nie zakazuje sądu w tym znaczeniu, którym podałem na wstępie. Że wręcz jest obowiązek w myśl tego, co prorok Michał nam zostawił, jest obowiązek tego, żebyśmy nawzajem się rozsądzali. Myślę, że wszystkie te powyższe przypadki pokazują nam sąd bez miłosierdzia. Apostoł Paweł napomina nas: jeżeli sądzicie, to zastosujcie miłosierdzie, a jeżeli nie, to w ogóle nie zabierajcie się za sąd. Braterstwo, tak jest. Tak sam siebie wyobraziłem w sytuacji, kiedy oceniam jakiegoś brata, czy oceniam postępowanie jakiejś siostry, wydaje mi się, że nastąpił ewidentny grzech i naturalnie wzbudzają się we mnie złe uczucia. Nie wiem, czy w was też tak jest, ale we mnie tak jest. Naturalnie wzbudzają się złe uczucia do tego konkretnego człowieka. Chociaż znam myśl, że oddzielić trzeba grzech od grzesznika, ale tak już jest. No czuję niechęć do niego. Ale mamy czynić sąd i miłosierdzie. I wyobraziłem sobie sytuację, że idę do tego brata czy siostry, a przed obliczem moim jest miłosierdzie. Czyli idę do niego, żeby mu pomóc. Nagle ten mój zły stosunek do niego, wynikający z rzeczywistej oceny sytuacji w myśl prawa Bożego, zupełnie się zmienia. Zmienia się w stosunek pozytywny. Czy wobec tego, że ja idę do niego z dobrym nastawieniem, pomocą, Czy wobec tego anuluję to, że według mnie przekroczył prawo w myśl Pisma Świętego? Myślę, że nie. Dlatego Pan Jezus zostawił nam naukę o tym, że mamy przyjść do brata, napominać go, jeżeli wobec nas zawinił, dopiero później wziąć innych i napominać go, a dopiero na koniec przedstawić go przed zborem. W Ewangelii Łukasza mówi, że jeżeli zgrzeszył twój brat, strofuj go, ale jeśli żałuje, natychmiast mu odpuść. Powiedział do apostoła Piotra Pan Jezus, że nie 7 razy, ale 77 razy, co nam pokazuje, że właściwie miłosierdzie Boże jest nieograniczone i nasze też powinno być nieograniczone. Ale i tak pojawiają się wątpliwości, czy czasem podanie grzesznikowi ręki nie kłóci się z wersetami na przykład z Izajasza. Przeczytam, chociaż widzę, że czas mój się chyba kończy, ale przeczytam. Izajasza 26 rozdział od 9 do 10 wersetu. Dusza moja żąda Cię w nocy, owszem duchem swym, który jest we mnie, rano Cię szukam. Albowiem gdy się sądy Twoje odprawiają na ziemi, sprawiedliwości się uczą obywatele okręgu ziemi. Ale gdy się łaska pokazuje niepobożnemu, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi prawości nieprawość czyni, a nie dba nic na majestat pański. Braterstwo, na szczęście ten werset nie mówi o nas, ale mówi o sądach, które odprawiają się na ziemi, o sądach Bożych, bo mówi sądy Twoje się odprawiają i mówi o łasce, którą może okazać Pan Bóg. Nie mówi ten werset o sądzie Bożym, a nie naszym ludzkim. Mówi właśnie, przepraszam, o sądzie Bożym, nie mówi o naszym ludzkim. Nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby wyrokować w ten sposób, jak może to robić tylko Pan Bóg. Jeszcze jest taki werset z Ewangelii Mateusza, gdzie zupełnie inaczej go kiedyś czytałem, a teraz chciałbym się podzielić taką myślą. 18 rozdział, werset 17. A jeśli by ich nie usłuchał, to jest zakończenie tej nauki Pana Jezusa o tym, że pewne etapy są w napominaniu brata. I kończy tak. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech ci będzie jako poganin i celnik. I zawsze mi się kojarzyło to, że nic gorszego nie może być jak poganin i celnik. Aż nagle sobie przypomniałem, że przecież po pierwsze my jesteśmy z pogan, po drugie celnikiem był i Zacheusz, i Mateusz. Po trzecie Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką, poganką. I po czwarte nawet faryzeusze mu zarzucali, że się zadaje z grzesznikami i celnikami. To nie znaczy, że poganin i celnik to jest gorsza kategoria ludzi. Na pewno musi być gradacja i nie możemy kogoś takiego już traktować tak samo jak brata. Ale to nie znaczy, że mamy tym człowiekiem pogardzać. A przyznam się wam, braterstwu, że kiedyś, może nie myślałem, że pogardzać, ale przynajmniej mieć zły stosunek do takiego człowieka, uważałem, że jest to usprawiedliwione. Teraz tak nie myślę. W pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale, a 11 wersecie jeszcze mocniejsze słowa apostoł Paweł mówi: lecz teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali, jeśli by kto mieniąc się być bratem był wszetecznikiem, albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą, albo pijanicą, albo zdziercą, żebyście z takowym i nie jadali. I pomiędzy tymi strasznymi rzeczami jest łakomca i obmówca. Ile razy powiedziałem coś źle o bracie i siostrze? Ile razy, planując swoje codzienne życie, kierowałem się łakomstwem, tym, żeby mieć lepiej, chociaż wcale tego nie potrzebowałem do codziennego życia. Abyście nawet z takowymi nie jadali. Nie jadali, to też nie pogardzali, braterstwo. To nie o to chodzi. Myślę, że jeżeli do tego zastosujemy cechę miłosierdzia, którą w przykazaniu Pan Bóg nam nakazał stosować, to wynika, że takiemu człowiekowi powinniśmy współczuć. Powinniśmy się smucić z jego słabości. Powinniśmy iść do niego z tym miłosierdziem przed naszym obliczem i próbować mu pomóc. Nie zawsze się da. Nie zawsze się da, bo postawa tej drugiej strony może być często tak odrzucająca, odrażająca. On może nie potrzebować pomocy. Takiego człowieka trzeba zostawić. To nie znaczy, że trzeba nim pogardzać. Możemy się spokojnie modlić o to, żeby sprawiedliwość Boża się nad nim wykonała i miłosierdzie Boże się nad nim okazało. Bo wierzymy, na szczęście braterstwo jako społeczność, wierzymy we wspaniałą łaskę zmartwychwstania wszystkich ludzi i zbawienia wszystkich ludzi w przyszłości. Oznajmił ci, człowiecze, co jest dobrego i czegoż Pan chce po tobie. tylko abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem Twoim. Amen.